Na początku naszej rozmowy powiedzmy coś o wiedzy niejawnej, czyli tej, której nie da się zapisać w instrukcji. Czym ona jest i dlaczego w erze tak potężnych modeli AI to właśnie ta ukryta wiedza staje się naszą najcenniejszą przewagą w pracy?
To pojęcie jest dosyć stare i sięga lat 50. badań, koncepcji takiego filozofa nauki, wybitnego naukowca, uczonego Michaela Pollana, który był wybitnym chemikiem, doczekał się paru noblistów wśród swoich wychowanków i który w latach 50. zaczął ostro polemizować z taką wówczas dominującą koncepcją Karla Raimunda Poppera, wedle którego wiedza to jest zbiór informacji w zdaniach. Zbiór informacji w zdaniach, dokładnie w przekonaniach, w prepositions, jak i twierdzeniach logicznych, które da się testować. I ja się tym pojęciem, tą koncepcją zajmowałem pisząc doktorat, czyli no i publikując szereg artykułów z tym związanych ponad dekadę temu. Natomiast równolegle pracując na uczelni, prowadząc zajęcia ze studentami, zajmowałem się filozofią umysłu, filozofią nauki, gdzie te wszystkie koncepcje, które w tej chwili słyszymy jako takie przełomowe, odkrywcze, one funkcjonowały w tej dziedzinie od lat 50., 60., no chociażby koncepcja super czy ultrainteligencji. Ultrainteligencji dzisiaj opowiadana jako AGI, to jest koncepcja Irvinga Gooda, Jacka Gooda, bo tak na niego wołali, z połowy lat 60., właściwie 1:1, czyli historia, która ma już ponad pół wieku.
Rozumiem, to jest ta historyczna geneza, ale czy to jest po prostu intuicja czy mądrość organizacyjna? Jak to przełożyć na praktykę biznesową dzisiaj?
Tacit knowledge, tak w skrócie, dzisiaj to pojęcie wraca właśnie jako określenie tego, co jest kluczowe dla procesów zmiany, procesów adaptacji, procesów innowacji, czego zautomatyzować się nie da. I żeby tak to podczepić pod te najbardziej popularne dzisiaj modele językowe, czyli często mówimy AI, AI znaczy bardzo różne rzeczy, ale często mamy na myśli LLM-y, to warto się posłużyć takim eksperymentem, argumentem, który sformułował badacz wczesnych systemów sztucznej inteligencji Joshua Bar-Hillel, dokładnie pod koniec lat 50., zainspirowany właśnie koncepcją Polaniego. On zwrócił uwagę w roku 59, że wiedza, która pozwala na stosowanie języka, czyli postosowanie opisów, instrukcji, tego wszystkiego, co znajdujemy w książkach, do rzeczywistości, nie może być językowa. To znaczy, nie można pomyśleć sobie, zaprojektować instrukcji, jak stosować informacje z podręcznika, czy w naszym przypadku informacje z LLM-a, do każdego poszczególnego przypadku.
Czyli sztuczna inteligencja jest świetna w operowaniu wiedzą ogólną, ale my mamy przewagę w tym, jak tę wiedzę ogólną zastosować do konkretnego, unikatowego przypadku.
I to jest bardzo mocny argument, bo to oznacza, że jeżeli my potrafimy stosować na przykład informacje z LLM-a w takim codziennym, praktycznym doświadczeniu, to musimy posługiwać się wiedzą, która jest inna niż wiedza, której używamy, którą przywołujemy z tego LLM-a, tak? Czyli to jest wiedza o tym, jak odnosić zdania, słowa do rzeczywistości, jak działać na tej podstawie, ponieważ rzeczywistość, w której działamy, jest za każdym razem trochę inna, a wiedza w LLM-ie, wiedza w języku jest ogólna. I to jest taki najbardziej precyzyjny punkt widzenia, który wprowadza to pojęcie tacit knowledge w kontekst AI.
Mówisz, że dziś mamy do tego precyzyjny język. Czego nauczyły nas neuronauki o tej niejawnej części naszego mózgu, która odpowiada za adaptację i innowacje?
To, co nazywaliśmy tacit knowledge, dzisiaj bardzo precyzyjnie opisuje i systematyzuje neuronauki, psychologia poznawcza. Ja w tej chwili od lat zajmuję się tak zwanym neuroprzywództwem, gdzie mamy już takie bardzo instruktażowe narzędzia do rozwijania właśnie tych pozadyskursywnych, pozawerbalnych obszarów wiedzy i wiemy na poziomie, że tak już podłączamy elektrody czy tam elektroencefalografy do mózgów badanych i widzimy, że albo jest bezwzględna synchronizacja systemów nerwowych pomiędzy współpracownikami i wtedy jest super produktywna komunikacja, współpraca, kreatywność, synergia, albo nie ma tej synchronizacji systemów nerwowych i wtedy ludzie ze sobą nieefektywnie współpracują, nie ma mowy o kreatywności czy innowacyjności. I tutaj na końcu odwołuję się w tej chwili do badań najnowszych, to są profesora Roberta Platta z Wharton School z Pensylwanii, który opisał te badania w książce z ubiegłego roku, znaczy wydanej w tym roku jeszcze, nie? Czyli dzisiaj mówimy już nie tacit knowledge, tylko bardziej powiedzmy neuroprzywództwo.
Przejdźmy teraz do sztucznej inteligencji ogólnej. Mówi się o niej jako o superinteligencji, która nas prześcignie. Ale ty masz trochę inne podejście. Mówisz, że prawdziwa sztuczna inteligencja ogólna musiałaby umieć się uczyć jak niemowlę. Na czym polega ta różnica w uczeniu się, której obecnie bardzo mądre AI nie potrafią, a my ludzie robimy to od urodzenia?
Ja się podpieram tutaj najczęściej Francisem Scholetem, czyli wybitnym praktykiem, jednym z prekursorów głębokiego uczenia przez lata związanym z Googlem. On, to jest jego koncepcja, że to, co ja cenię w Scholecie, który, podkreślmy sobie, wierzy, że możliwe jest stworzenie inteligencji ogólnej. I on odszedł od Google, stworzył startup, który się nazywa NVIDIA, gdzie pracują nad rozwiązaniami, nad nową architekturą, która na dziś dzień nie istnieje. Uwaga, nie istnieje, nie ma czegoś takiego na dziś, ale prace trwają, która rzeczywiście będzie spełniać definicję, którą on proponuje. I ja bardzo go cenię, dlatego że on proponuje definicję, która jest zbieżna z definicjami inteligencji, które się ciągną w psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej od Piageta co najmniej, tak? Nie jest prawdą, że nie mamy definicji inteligencji, jest dużo definicji, ale te tradycyjne definicje zwracały uwagę na adaptacyjność, znaczy na zdolność do uczenia się w nowych środowiskach, uczenia się na podstawie procesie, w trakcie. Tak jak dziecko się uczy, które nie musi dostawać 100 tysięcy zdjęć kotków, żeby rozpoznawać kotka i które nie musi mieć instrukcji na wszystko, ponieważ uczy się poprzez interakcję.
Czyli kluczowa różnica to interakcja. Czy to oznacza, że modele takie jak na przykład ChatGPT, choć są świetne w języku, po prostu nie mają kontaktu z pozajęzykową rzeczywistością?
Na dziś dzień nie ma takich maszyn, które by potrafiły to robić. Nie ma. To nie tylko Scholem mówi, ostatnio to dobitnie formułował Richard Sutton, wybitny też laureat Nagrody Turinga za ubiegły rok, który wytyka, powiedział wprost, LLM-y mają zero danych na temat pozajęzykowych własności rzeczywistości. Tutaj trochę wraca ta tacit knowledge. LLM-y mają dane na temat tylko co w opowieściach na temat rzeczywistości, co zostało napisane, wyrażone w języku w przeszłości i na tej podstawie dokonują pewnych uogólnień, dokonują pewnych predykcji, co może się wydarzyć, co można zastosować i są good enough. To nie jest tak, że one są bezużyteczne. Natomiast nie potrafią się uczyć w czasie rzeczywistym. Ta architektura jest zafiksowana, wymaga epok treningowych, żeby ją zupdate'ować. Jak ktoś korzysta ze starszych wersji, to dostanie odpowiedź, że prezydentem Stanów ciągle jest Joe Biden, tak? Dlaczego? Dlatego, że ona nie uczy się w interakcjach, w ogóle nie ma kontaktu z rzeczywistością spoza bazy treningowej. Więc ta koncepcja inteligencji ogólnej, którą proponuje Scholet, ona jest radykalna, ale też kryterialna, bo Scholet stał się znany dlatego, że zaproponował test. Można sobie ten test wyregulować, to się nazywa ARC-AGI, w skrócie Abstraction Reasoning Corpus. I nawet już na tym etapie można sobie poćwiczyć, bo ten test jest tak zrobiony, że każdy dorosły, nawet każde dziecko, sprawdza moimi dziećmi 8-latkiem i 4-latkiem, jest w stanie rozwiązać zadania, z którymi maszyny sobie nie radzą, tak?
Co proponują Big Techy i dlaczego to jest tylko nazwa?
Big Techy nazywają inteligencją ogólną takie maszyny, które będą wykonywać zadania ekonomicznie wartościowe, czyli po prostu na które jest popyt w biznesie, porównywalnie lub lepiej od człowieka. No i to jest po prostu odsunięcie na bok całej tradycji tego, jak się rozumiało inteligencję. Natomiast to jest oczywiście to, w co celuje powiedzmy taki Sam Altman i tym podobni, żeby wytworzyć maszyny, które będą robić rzeczy, których potrzebuje biznes, nie? To znaczy, ja to totalnie kupuję. Takiej inteligencji sztucznej doczekamy pewnie niebawem, nie? I będą ją nazywać AGI, ale to jest tylko nazwa. Natomiast mamy tradycję, którą tutaj reprezentuje powiedzmy Scholet. To jest tradycja raz jeszcze związana z tym wątkiem, który dziś zapoczątkował, powiedzmy Jean Piaget, czy w latach 70., czyli a tak naprawdę jeszcze wcześniej. Prawdziwie ogólna będzie ta maszyna, która będzie potrafić sama, niezależnie od człowieka, samodzielnie uczyć się w nowych doświadczeniach, uczyć się zdobywać informacje poprzez interakcje z otoczeniem i ewoluować, adaptować. To jest bardzo zdroworozsądkowe pojęcie inteligencji. Nie powiemy, że ktoś jest inteligentny dlatego, że trzyma się tego, co wie. Inteligentny to jest ten, który się adaptuje, uczy, odnajduje w nowych, nietypowych sytuacjach. Do tego jeszcze sobie dodajmy może taką drugą inteligencję, czy taką drugą definicję Woźniaka. Steve Woźniak zaproponował test, że oczekujemy od maszyn inteligentnych, że będą w stanie wejść do kuchni, przypadkowej kuchni i odnaleźć się w tej kuchni i zrobić sobie albo nam kawę, tak? Czyli wykonać jakieś czynności, które są wartościowe społecznie, albo zrobić pranie, możemy powiedzieć, nie? I w to celują w tej chwili te projekty w kierunku robotyzacji. Natomiast to jest wszystko jeszcze na etapie po prostu takich prototypów, że umówmy się, jeszcze dekadę poczekamy, bo to wszystko kosztuje. To jest bardzo po prostu nieopłacalne. Aż będą nas otaczać maszyny robotyczne, które będą w stanie robić pranie. Nie, no po prostu nie sądzę, żebyśmy dożyli, prawdę powiedziawszy, bo po prostu nie ma metali ziem rzadkich, ani energii, którym by to można zasilić i zbudować. Nie? Więc to jest ta inteligencja ogólna, taka, która samodzielnie się adaptuje, uczy w nowych doświadczeń. Jeżeli taka inteligencja powstanie, sztuczna, ta w tym rozumieniu, jak to definiujesz rolę, no to wtedy zmienia się zupełnie nasza rozmowa, bo to właśnie by oznaczało, że są maszyny, które potrafią robić rzeczy, do których nie były trenowane, potrafią się adaptować, samodzielnie uczyć. Na dziś dzień to jest to, co tylko my potrafimy, my ludzie mamy inteligencję ogólną.
Doktor Iwo Zmyślony, projektant zmiany i kultury organizacyjnej, trener i doradca biznesu z ICAN Institute, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Radiu Kraków, ale tym razem przeniesiemy się do świata sztucznej inteligencji i biznesu. Po więcej szczegółów odsyłam do podcastu Trendy z sieci na radiokraków.pl i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.